Duchu Święty, przyjdź. Przyjdź, Duchu Światła. Przyjdź, Duchu Prawdy. Przyjdź, Duchu Mocy. Przyjdź. Kochani siostry i bracia, półtora roku temu w uroczystość Chrystusa Króla przyjęliśmy do naszych serc Jezusa Chrystusa jako naszego Króla i Pana. I wtedy zobowiązaliśmy się wnosić Ewangelię w nasze życie, jeszcze mocniej niż dotychczas. Ten akt ponowiliśmy w listopadzie minionego roku. I to wnoszenie Ewangelii w nasze życie może się stać tylko na drodze odnowy naszego życia duchowego. I z kolei nie dokona się odnowa życia duchowego bez pogłębienia modlitwy. W pierwszą sobotę października otoczyliśmy Polskę różańcowym łańcuchem. Piękne to było. Modląc się w intencji naszej ojczyzny, ale także modliliśmy się o odnowę wartości chrześcijańskich w Europie i o pokój na świecie. Co zmieniło się, czy zmieniło się coś w naszym życiu, w życiu Polaków po tym przepięknym różańcu na granicach Polski, po tej modlitewnej sobocie? Czy ktoś wrócił z tej modlitwy do domu i zaczął się wreszcie odzywać do sąsiada? A czy ktoś inny odwołał oszczerstwo rzucone na koleżankę w pracy? Albo ojciec rodziny, który pił i robił awantury, ale znalazł się tam na granicy, postanowił, że już z tym skończy. Czy miały miejsce takie fakty przemiany życia po tej różańcowej modlitwie? Może właśnie tak było. Może wśród tego miliona na granicy z różańcem w ręku byli tacy, których tutaj wymieniłem. Pojawia się takie mesjańskie proroctwo, że to Polska przez swoją wiarę i modlitwę odmieni Europę i odmieni świat. No i takie proroctwo dobrze nam tu robi. Tak głaszcze naszą narodową dumę, że jesteśmy kimś. Myślę, że to byłoby w jakiejś mierze możliwe, ale tylko wtedy, gdybyśmy najpierw sami, my, Polacy, odmienili nasze życie. A mamy wiele, wiele do zrobienia. Dobrze wiemy, że życie wielu z nas, Polaków, wierzących, katolików, uczęszczających co niedziela na mszę świętą, odbiega niestety od zasad Ewangelii. Modlitwa jest pusta, jeśli nie wyraża się potem w miłości bliźniego. Uczestnictwo we mszy świętej jest puste, jeśli jego owocem nie jest miłość do człowieka. Jaka więc powinna być modlitwa, aby rzeczywiście przemieniała nasze życie? Szukamy odpowiedzi na to pytanie w naszych rozważaniach. Zatrzymajmy się dzisiaj w naszym rozważaniu nad podstawowymi rodzajami modlitwy, a są to modlitwa ustna, medytacja, i kontemplacja. Modlitwa ustna. Jest to modlitwa najprostsza. Można się modlić tekstami wyuczonymi na pamięć, na przykład różaniec, koronka, lub tekstami czytanymi z książeczki, albo własnymi słowami. Jest to wtedy rozmowa z Panem, z Bogiem, jak z Ojcem, jak przyjacielem, z głębi serca. Proste i piękne świadectwo o takiej modlitwie daje święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Mówi tak. Nie mam odwagi zmusić się do szukania w książeczkach pięknych modlitw. Nie wiedząc, które mam wybrać, robię po prostu jak dzieci, które nie umieją czytać. Tu też są takie. Mówię wszystko po prostu Bogu, co mu chcę powiedzieć, a on mnie zawsze rozumie. Medytacja to jest już wyższy stopień modlitwy. Na czym ona polega? Czytamy tekst biblijny, rozważamy go, odnosimy do naszego życia. Istotnym elementem medytacji jest słuchanie. Słuchanie. Co Bóg chce mi powiedzieć przez te słowa Biblii? A słuchać można tylko w ciszy, tylko w milczeniu. To jest właśnie tak, jak my modlimy się w czasie adoracji po konferencji. To jest właśnie medytacja. Najwyższy stopień modlitwy to jest kontemplacja. Jest to zjednoczenie duszy z Bogiem. Prosto i trafnie o takiej modlitwie wyraża prawdę pewien wieśniak. Myślę, że ten przykład jest znany. Otóż wieśniak zapytany, prosty człowiek, zapytany przez proboszcza z Ars, świętego Wianneya, dlaczego tak często i długo przebywa w kościele, on odpowiada: wpatruję się w Niego, a On we mnie. W kogo? W Jezusa. W tabernakulum. Bo wtedy wystawienia nie było tak, jak dzisiaj u nas. Wpatruję się w Niego, a On we mnie. I to była kontemplacja. W czasie kontemplacji człowiek odczuwa, że jest dzieckiem kochanym przez Ojca. I zarazem odczuwa pragnienie pełnienia Jego woli na co dzień. Modlitwa kontemplacyjna jest Bożym darem. Nie możemy jej osiągnąć przy pomocy naszych ludzkich sił, ale możemy stwarzać warunki do otrzymania tego daru przez wierne praktykowanie niższych stopni modlitwy. A więc jeszcze raz, rodzaje modlitwy. Modlitwa ustna tekstami, modlitwa ustna własnymi słowami, medytacja i kontemplacja. I tu podkreślam, medytacja i kontemplacja nie są możliwe bez milczenia. Mocno podkreślam ważność milczenia i słuchania w czasie modlitwy. Modlitwa nie jest monologiem, to jest dialog. To znaczy ja mówię i słucham. Mówię i słucham. A czy nie jest tak, że my w czasie modlitwy właściwie tylko mówimy? No to kiedy Pan Bóg ma przemówić? W sercu? Nie dopuszczamy Go do głosu. Trudno sobie wyobrazić na przykład modlitwę po przyjęciu Komunii Świętej bez milczenia. To sam Bóg przychodzi do mnie. Ja nie mogę tego czasu po prostu prześpiewać. Pierwsza, druga, trzecia pieśń, aż ksiądz powie: módlmy się. Tu jest miejsce na osobistą modlitwę. Adoruję Pana Jezusa w moim sercu. składam mu dzięki sercem wypełnionym miłością, oddaję mu moje życie, aby je przemieniał. I na to potrzebuję ciszy i milczenia. Do tego jeszcze jedno. Na początku modlitwy trzeba prosić Ducha Świętego o pomoc, o światło dla umysłu, o rozgrzanie miłością serca. Święty Paweł powie, Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić, tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. Modlitwa jest darem Bożym, ale zakłada wysiłek człowieka. Bez naszego trudu włożonego w modlitwę nie będzie też daru Bożego. Trud modlitwy wynika ze słabości ludzkiej natury, skażonej grzechem pierworodnym, ale też i szatan nie próżnuje. On nie chce, abyśmy byli w kontakcie z Bogiem, a więc podsuwa nam różnego rodzaju pokusy. Trudności związane z modlitwą można pokonać, ale przyjmując postawę pełną pokory, ufności i wytrwałości. Pokory, ufności i wytrwałości. Najczęściej doświadczonymi trudnościami w czasie modlitwy są roztargnienia i osłości. Roztargnienia i osłości. Zatrzymajmy się przez chwilę nad roztargnieniami. Oto zaczynamy się modlić, a tutaj sprawy życia codziennego wciskają się nam do głowy. Jeszcze to, jeszcze tamto, jeszcze to niezałatwione. A jak to było wcześniej? Jak się to stało? Co teraz będzie? I co mam jeszcze zrobić? Im bardziej chcemy je odsunąć, tym mocniej wracają. I co robić? Myślę, że na początku modlitwy trzeba je spokojnie przyjąć. Nazwać je po imieniu. To, co noszę w sobie. I oddać je Bogu. Panie Jezu, oto moje życie. Oddaję Ci je. Przyjmij je. I pociągnij mnie do siebie. Gdy takie rozproszenia mają miejsce w czasie medytacji Słowa Bożego, prowadzonej w ciszy, wtedy można się modlić aktami szczelistymi. Ale powoli, bardzo powoli, w rytm oddechu. Na przykład Jezu, zmiłuj się nade mną. Jezu, ufam Tobie. Jak trudno jest o całkowite skupienie na modlitwie, obrazuje nam wydarzenie z życia świętej Teresy z Awila. Otóż pewnego razu rozmawiała ona z pewnym pobożnym człowiekiem o modlitwie i właśnie o rozproszeniu. I on twierdził, że modli się zawsze skupiony. Wtedy święta Teresa powiedziała do niego tak. Podaruję ci konia. A mogła to zrobić, bo wtedy karmelitanki w Hiszpanii miały duże gospodarstwo. Miały też konie. Podaruję ci konia, jeżeli w całkowitym skupieniu odmówisz jedno Ojcze Nasz. Tylko jedno Ojcze Nasz. Dobrze, odparł człowiek. Gdy skończył modlitwę, Teresa zapytała go. A teraz powiedz mi, ale tak szczerze, czy miałeś rozproszenia, odmawiając modlitwę Ojcze Nasz? A on na to. Proszę siostry, ja tylko raz sobie pomyślałem, czy otrzymam od siostry konia z siodłem, czy bez siodła? Rozproszenia nie są grzechem. Nie traćmy więc nigdy spokoju. Chciejmy na nowo modlić się dobrze. Nie można się zniechęcać. Wytrwałość przynosi owoce. I gdyby nawet cały czas naszej modlitwy był wypełniony staraniem się o skupienie, a więc taką walką wewnętrzną, to taka modlitwa, według nas, nieudana, ma wielką wartość przed Bogiem. Pragnienie modlitwy już jest modlitwą. Tak mówił święty Augustyn. Roztargnienia mogą się pojawiać w czasie uczestniczenia w mszy świętej. Aby je ograniczyć, a nawet może ich uniknąć, mogę zrobić tak. Przychodzę do kościoła trochę wcześniej. Pozdrawiam Pana Jezusa. A potem siadam do ławki, zamykam oczy i sobie uświadamiam to wszystko, z czym tutaj przyszedłem. Moje życie, moja rodzina, moje sprawy. To wszystko sobie uświadamiam. A potem, kiedy kapłan w czasie ofiarowania bierze patenę z chlebem i kielich z winem i odmawia modlitwę, to ja wtedy to moje życie tam położę na patenie i włożę do kielicha. Prosząc o przemianę i świadomość tej prawdy, że moje życie ze wszystkim, co się w nim dzieje, oddałem Jezusowi, uspokaja, naprawdę uspokaja. Nie jestem już sam z trudem mojego życia. Ze mną jest mój Pan, a Jego mocą potrafię wszystko. Na modlitwie może pojawić się jeszcze inna trudność. Otóż modląc się chcielibyśmy odczuwać bliskość Boga i taką radość płynącą z tej bliskości. Tymczasem bywają nie tylko chwile, ale czasem długie okresy, kiedy nam się wydaje, że ten Bóg jest gdzieś daleko. Tak jak gdyby nas już opuścił. Są to tak zwane oschłości na modlitwie. Oschłości na modlitwie. O nich piszą święci, piszą mistrzowie życia duchowego i dają jedną radę. Trzeba te okresy po prostu przetrwać w pokorze. I z takich prób wychodzi człowiek wzmocniony i odczuwa potem jeszcze większe zjednoczenie z Bogiem. Te próby, doświadczenia, osłości oczyszczają nas z egoizmu. Dlaczego? Ponieważ bywa tak, że my na modlitwie często szukamy własnej satysfakcji, własnej radości. No a Bóg i Jego chwała gdzieś tam schodzi na dalszy plan. Te próby otwierają serce na Boga. To On staje się celem modlitwy, a nie nasze problemy, nie nasza choroba, nie nasza radość. Na koniec tego rozważania posłuchajmy wiersza Ślady na piasku. Może znanego. We śnie szedłem brzegiem morza z Panem. Oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mojego życia. Po każdym z minionych dni zostawały na piasku dwa ślady. Mój i Pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad, odciśnięty w najcięższych dniach mego życia. I rzekłem, Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą, przyrzekłeś być zawsze ze mną. Czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy, gdy mi było tak ciężko? Odrzekł Pan. Wiesz, synu, że cię kocham i nigdy cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś jeden ślad, ja niosłem ciebie na moich ramionach. W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad, ja niosłem ciebie na moich ramionach. Kochani siostry i bracia, im jest nam trudniej, tym mocniej Jezus trzyma nas na swoich ramionach, nasz Pan i nasz Król. Tak mówi nam nasza wiara i tak rzeczywiście jest. Tak jest. A więc nie wolno się zniechęcać nigdy na modlitwie. Trzeba trwać na niej wiernie i w pokorze. Owoce będą obfite.